Witajcie moi drodzy, chwała Jezusowi. Cieszę się, że jestem u was, że mogę was oglądać, że Bóg mnie znowu przyprowadził do waszego zboru. Na początku chciałbym wam przesłać takie słowa błogosławieństwa ze zboru w Olsztynku. I też zbór w Olsztynku tak, też wyraża swoją wdzięczność, że mimo jakichś tam trudności dalej wspieracie naszą misję finansowo. Także bardzo wam dziękujemy. Jest to Boże błogosławieństwo. To wasze wsparcie przynosi owoce. W tamtym tygodniu nawróciły się dwie pierwsze osoby w Lubawie. Także już mamy kościół. Bo na razie byłem sam, a trzeba dwóch lub trzech minimum do kościoła. Więc kościół już w Lubawie zaczyna istnieć. To tak dla was. Jeszcze w Lubawie mam też grupę taką 7-8 osób młodzieżowych. To tak w wieku od 16 do 18 roku życia. I w każdą środę mamy czytanie Pisma Świętego, chłopaki przychodzą i mamy rozważanie Słowa Bożego. Niedawno z tej grupy właśnie jeden chłopak się nawrócił. Przyszedł do mnie i mówi tak: czy pomógłbyś mi oddać życie Jezusowi? Myślę, co ci pomóc? Mówię, idź oddaj. Ale poszliśmy na kolana, modliliśmy się, oddał życie i mówię, czemu chcesz oddać? Mówi, bo wy jesteście szczęśliwi. Więc jakby to ta nadzieja, ta radość, którą gdzieś Bóg nam wlewa, jeżeli mamy społeczność z Bogiem, społeczność z Duchem Świętym, ona gdzieś tam objawia się pośród ludzi. Ludzie też są tym zainteresowani w tym świecie, który gdzieś tak, jak też ostatnie wydarzenia, czy na świecie, czy w kraju, w ogóle tak ludzi zniechęcają. Więc jeżeli ktoś ma radość, ktoś ma nadzieję, to jest zupełnie inaczej. Jadąc dzisiaj do was, będąc jakieś 14 kilometrów przed Giżyckiem, jest tam takie jezioro duże, nie wiem jak się nazywa, nie pamiętam, stał człowiek na stopa. Więc go zabrałem i on wsiadł i pierwszy do mnie mówi: pewnie też jeździłeś na stopa, dlatego stanąłeś. Ja mówię: nie, kocham Jezusa. Nie? Nie dlatego stanąłem, że jeździłem na stopa. Tak się spojrzał na mnie i mówi: wiesz, przed chwilą się modliłem, żeby ktoś mnie wziął. Także Bóg, już mieliśmy bardzo fajną rozmowę, modliłem się o niego i on też po prostu zaczął mi się trochę zwierzać. Mówi, że 6 miesięcy temu niedawno stracili dziecko, zmarło, jego żona poroniła. Więc był taki przygnębiony i mówi: gdzie mogę znaleźć nadzieję? Gdzie mogę znaleźć pocieszenie? Ja mówię: tylko w Jezusie. Więc zawiozłem go tam na to jezioro, go zawiozłem, dałem mu ulotkę, rozmawialiśmy trochę, pomodliłem się o niego i tak zachęcałem go do właśnie szukania Boga. I też widzę, że kiedy chcemy głosić Ewangelię, mamy serce dla Ewangelii, mamy serce dla zgubionych ludzi, do tego, żeby ich przyprowadzić do Chrystusa, to Bóg ich nam da. Trzeba tylko być na polu misyjnym. Trzeba gdzieś jechać, mamy samochody, można kogoś zabrać, mamy to, mamy tamto, możemy porozmawiać z kim. Także Bóg chce nas używać, naprawdę Bóg chce nas używać zawsze, wszędzie, bez względu na wiek, bez względu na wykształcenie, na cokolwiek. Bóg chce, żebyśmy byli przez Niego używani. Po to nas powołał. Nie? Kiedy pamiętamy, kiedy powoływał uczniów, to co mówi? Powołuje was? Nie, będziecie mi służyć. Nie? Więc jakby chcemy służyć Bogu, mamy to pragnienie, aby głosić Ewangelię. Słuchajcie, chcę się z wami dzielić słowem takim. Wierzę też, że jakby tam odnośnie waszej sytuacji, jakby Jacek tutaj mówił, że macie trudny czas. Aleluja. Chwała Jezusowi. Jezus jest Bogiem, który co? Wyprowadza lud swój z każdej sytuacji. Chciałbym, żebyśmy otworzyli list do Filipian. 3 rozdział. I od 9 wersetu chciałbym, żebyśmy czytali. List do Filipian, 3 rozdział, czytam od 9 wersetu. I znaleźć się w nim, nie mając własnej sprawiedliwości opartej na zakonie, lecz tę, która się wywodzi z wiary Chrystusa. Sprawiedliwość z Boga na podstawie wiary, żeby poznać Go i doznać mocy zmartwychwstania Jego i uczestniczyć w cierpieniach Jego, stając się podobnym do Niego w Jego śmierci, aby tym sposobem dostąpić zmartwychwstania. Nie jakobym już to osiągnął, albo już był doskonały, ale dążę do tego, aby pochwycić, ponieważ zostałem pochwycony przez Chrystusa. Bracia, ja o sobie sam nie myślę, że pochwyciłem, ale jedno czynię, zapominając o tym, co za mną, zdążając do tego, co przede mną. Zmierzam do celu, do nagrody w górze, do której zostałem powołany przez Boga w Chrystusie Jezusie. Amen. I kiedy myślałem o was, chciałbym was zachęcić takim słowem właśnie: zapominając o tym, co za mną. Żeby się nie koncentrować, często kiedy głoszę Ewangelię lub też jestem taki sam człowiekiem, mamy historię jakąś. Przeżyliśmy już coś w życiu. Byliśmy gdzieś i często zauważam, że to złe doświadczenie, smutne doświadczenie naszego życia sprawia, że nie możemy pójść dalej. Jest jak kula u nogi. Ludzie często się rozgoryczeni, że tam im coś nie wyszło w życiu. Zaczynają pić, wspominają to, co było. I gdzieś to się jączy w nich i jest w nich i oni przez to nie mogą pójść dalej. Nie wiem, czy kiedyś zauważyliście to. Ja często tego doświadczam, gdy zgłoszę Ewangelię i kiedy rozmawiam z ludźmi, to oni ciągle wspominają sprzed 10 lat, sprzed 20 lat. Nie? I zobaczcie, że często rodziny się nie mogą pogodzić. I to się okazuje, że to trwa już 20 lat. Ktoś z kimś nie rozmawia, nie? Ale apostoł Paweł nas zachęca do jednej rzeczy. Mówi, co Paweł? Zapominając. Czy to tak łatwo? Czy łatwo zapomnąć? Nie? No ale Paweł mówi, że my zapominamy. Zobaczcie, że dnia wczorajszego już co? Nie ma. Nic nie zmienisz. Cokolwiek wczoraj zrobiłeś, już tego nie zmienisz. Nie mamy maszyny do przenoszenia się w czasie i by można było wskoczyć do niej, no i coś tam zrobiłem nie tak, no to pach się cofnę i poprawię to, no i w poniedziałek będzie już wszystko dobrze. Nie, tak nie można. Więc to, co się stało, to już minęło, tego już nie ma. To się skończyło. Nie? Kiedy upadamy w grzech, wyznajemy Bogu grzech, musimy też już iść dalej. Już nie możemy się ciągle cofać. Zobaczmy, kim był apostoł Paweł, że on kim był? Prześladowcą Kościoła. Nie? Gdyby żył dalej w tym swoim po prostu takim smutku, rozgoryczeniu, załamaniu, ile on złego zrobił Kościołowi, to by nigdy nie zrobił dobrego. Nie? Ale on przyjął to, co mu Duch Święty dał i mówi, zapominając o tym, co za mną, zdążając do tego, co przede mną. Musimy mieć cel przed nami. Musimy mieć ten główny cel przed nami. I on mówi, że zdąża do Chrystusa. Idzie w stronę Chrystusa, idzie w stronę wieczności. Więc my jako ludzie wierzący powinniśmy zapominać, ale bynajmniej może nie da się tego wymazać z głowy, ale jakby nie żyć tym. Nie być związanym tym. Nie? Wiele przykrych rzeczy nas spotkało w życiu. I synonim słowa zapominać, nie wziąć czegoś. Nie wziąć czegoś sobie w dalszą drogę. Zobaczcie, że często właśnie zabieramy coś. Jakiś smutek, jakiś żal. Ja mam sąsiadkę taką, ona ma 93 lata i widać w jej sercu, że jest żal jakiś. Jakiś, coś się stało, nie chcę powiedzieć co, ale ciągle, kiedy się z nią spotykam, to mówi o tym, jak przyszli Ruscy i co robili i ciągle widać, że żyje tym, zawsze to powtarza. I widać, że to nie pozwala jej jakby po prostu być szczęśliwą. Coś się stało w jej życiu, więc kiedy chcemy iść dalej, kiedy Słowo Boże nas zachęca, mówi, że zmierzając do tego, co przed nami, musimy nie brać tego, co było. Nie iść z tym bagażem, nie ciągnąć tego za sobą. Musimy się od pewnych rzeczy odciąć. Słuchajcie, kolejny rzecz, synonim słowa zostawić, ciekawy jest wybaczyć. Trzeba wybaczyć. Zobaczcie, że nawet psychologia mówi, że nieprzebaczenie, co sprawia? Rujnuje ciebie. Nie? Ciebie. To nie to, że drugą osobę. Ciebie. Ty chodzisz ciągle smutny, jakiś zezłoszczony, taki zdenerwowany. To bardzo negatywnie na ciebie wpływa. Przebaczyć. Przekreślić. Darować. Puścić coś w niepamięć. Nie? Uznać coś za niebyłe. Zobaczcie. Po prostu zapomnieć trzeba po prostu zostawić. Nie ma co... Dobry. Nie ma co dalej tego ciągnąć. Nie ma co dalej z czymś iść. I żebyśmy mogli pójść do przodu, żebyśmy mogli zrobić kolejny krok, to Paweł najpierw mówi, że zapominam. Nie? Otwórzmy może Księgę Trenów. Trzeci rozdział. Księga Trenów jest między księgą Jeremiasza a Ezechiela. Trzeci rozdział Księgi Trenów. Czytam od 18 wersetu. I myślałem, przepadła moja siła żywotna i moja nadzieja w Panu. Wspominanie własnej niedoli i udręki to pioł i trucizna. Macie, że ciągle rozpatrywanie tego, co się nie udało nam w życiu, tego, co nie wyszło w życiu, tego, co się stało w naszym życiu, czym jest? Trucizną. Zatruwa nasze życie. Truje nas. Doprowadza nas. Co robi trucizna? Daje życie? Nie, daje śmierć. Trucizna daje śmierć. I właśnie autor Trenów mówi, że wspominanie ciągle tego, życie tym, rozpatrywanie do tego, wracanie do tego sprawia, że sami siebie zabijamy. Jakbyśmy pili truciznę, jakbyśmy wzięli jakąś po prostu trutkę i sobie ją tam po kieliszeczku codziennie połykali. Nie jest łatwo uwolnić się od czegoś takiego. Nie jest to takie aż proste. Nie wiem, co wy przeżyliście. Ja przeżyłem kilka takich trudnych sytuacji w życiu. Śmierć kogoś. Nie? I wspominasz, moja siostra się utopiła i długo, długo nie mogłem jakby się z tym pogodzić, ale doszedłem do wniosku, że jej już nie ma. Nic nie zmienię w życiu. Ale przez kilka lat po prostu żyłem ciągle tym wspomnieniem. Nie? Ale doszedłem do wniosku, że tego nie ma. To się skończyło. Więc jakby ciekawą rzeczą dzisiaj Bóg w moim sercu się taką wyrobił, taką postawę, że ja nie mam takich związań. Że jak coś się wydarzyło, coś się stało, to szybko po prostu jakby zapominam o tym. Jakieś trudne sytuacje, trudne rzeczy. Więc po pierwsze, żeby pójść do przodu, musimy nie żyć przeszłością. Musimy całkowicie sobie to wymazać, to co było, to co się stało, to już czego nie ma. Gdyż jest to trucizną i jest to bardzo ogromnym przygnębieniem dla naszego życia, ale Bóg chce, żebyśmy poszli dalej. Nie? Jest taka pieśń, chciałbym ją przeczytać, ja ją bardzo lubię. Dziś przychodzę, Panie mój, tak jak zawsze, by wielbić Cię. Dziś przychodzę, Panie mój, tak jak zawsze, by wielbić Cię. Później jest, rzuć w niepamięć przeszłość swą. Jezus jest wśród nas, więc chwalmy Go. Rzuć w niepamięć przeszłość swą. Jezus jest pośród nas, więc zamiast powinniśmy się koncentrować na kim? Na Jezusie. Zobaczcie, że kiedy Bóg nam przebacza grzechy nasze, to mówi po pierwsze tak, rzucam za siebie, nie wspominam więcej, rzucam w głębiny morskie, oddzielam jak wschód od zachodu, żeby nie mieć z tym nic wspólnego już. Żeby się tym po prostu nie karmić. Bóg sam to oddala wszystko, sam od siebie. Nasze grzechy, nasze upadki. Więc musimy po prostu rzucać pewne rzeczy w niepamięć. Musimy to od siebie całkowicie odrzucać. Musimy się tego pozbywać. Cokolwiek by to nie było. Bo Bóg chce nas do przyszłości. Zabiera nas w przyszłość. Zabiera nas do przodu. Ma dla nas nadzieję. Pamiętamy, co mówi Księga Jeremiasza 29, 10, 12? Ja wiem, jakie mam myśli o was. Myśli o pokoju, a nie o niedoli, żeby natchnąć was nadzieją. Tak. Bóg chce mieć dobre myśli o nas i ma dobre, żeby dać nam nadzieję, żebyśmy po prostu szli dalej. Nie? Kościół jest ciągle w pielgrzymce, Kościół cały czas idzie i Kościół musi ciągle jakby podbijać nowe tereny. Ja to lubię taką, wiecie, słownictwo takie wojskowe bardzo, jeśli chodzi o ewangelizację. Wojna, walka, żołnierze i tak dalej. Bardzo mi się to podoba, ja to bardzo lubię, bo to tak jest. Zobaczcie, że zmagamy się każdego dnia. Codziennie musimy się zmagać, tak? Pismo Święte mówi, bądź jak dobry żołnierz Jezusa Chrystusa. Więc właśnie w takich trudnych sytuacjach, w trudnych życiowych problemach musimy mieć takie postawę żołnierską. Taką naprawdę, że jesteśmy na wojnie. Toczy się pewna walka i ta walka ma nas zniechęcić, ta walka ma nas zatrzymać. Ja wam powiem, w Lubawie od jakiegoś czasu szukam budynku. I znalazłem, mówię, idealne miejsce. Poszedłem do kobiety i mówię tak, dobry, chciałbym wynająć, ma do wynajęcia? Do wynajęcia, bierze pan. My to ja biorę. Mówię, a kim pan jest? No ja mówię, jestem w kościele ewangelicznym, jestem protestantem. A po co pan to? Ja mówię, dla spotkania, dla młodzieży, dla klubu i dlatego. A to wie pan, to ja muszę z księdzem pogadać. Lokal nie do wynajęcia już się stał. No i nie wynająłem go. Więc wyszedłem taki trochę, wiecie, zdenerwowany, smutny i tak dalej, nie? Ale co myślę, to jest pewna walka. Ktoś chce zatrzymać pracę Bożą. Ktoś nie chce, żeby się tu Ewangelia rozwijała w tym mieście. Ona mówi, że katoliczka musi to skonsultować. No i skonsultowała i powiedziała, że jednak nie wynajmuje. Więc widzimy to, że to nasze życie jest pewną walką. I nie możemy ciągle żyć tym, co było. Dzień wczorajszy był, jego już nie ma. On minął. Nie? Posuwamy się do przodu. Zobaczcie, że co jest głównym celem armii na wojnie? Posuwać się do przodu. Oni idą do przodu. No kiedy jest wojna, wojna jest po to, żeby coś zdobyć. Żeby coś zwyciężyć. Żeby coś wziąć. No i my, jako ludzie wierzący, też toczymy bój. Pismo Święte, nie z krwią i z ciałem, toczymy pewien bój. I musimy w tym boju się posuwać do przodu. Idziemy, zdobywamy. I miałem ostatnio w tamtym miesiącu bardzo dużo trudności. Takich po prostu ewangelizacyjnych, życiowych różnych. I na końcu tych trudności nawróciły się dwie osoby. I na końcu tych trudności nawróciła się kobieta, od którą pół roku studiuję Pismo Święte. Od pół roku. Chodzę do niej, już parę razy byłem i mówię, tak, już tam nie idę. Już mam jej dość. Nie, nic się nie zmienia w jej sercu. Nie, no ale wychodziłem i tak w sercu się modlę i Duch Święty mówi tak, no ale nie masz nikogo innego. Dałem ci dom, pracuj nad nią. Kto w małym wierny, no trzyma drugie, nie więcej. Więc czasami od niej wychodziłem, już taki zniechęcony. Za tydzień przychodzę, rozważam z nią słowo Boże. Ona mówi, wiesz, ostatnio o tym myślałem, tak mnie to dotknęło. Mówię, nie, no coś się dzieje w jej sercu. Więc widzimy, że problemy są i one zawsze były. Kolejny taki fragment bardzo ciekawy jest z drugiej księgi Samuela, 7 rozdziału 16-22. Ja przeczytam tam część tego fragmentu. Przeczytam od 18 wersetu. Mówi Dawid tak. Kim ja jestem, Panie Boże? Czym jest mój dom, że doprowadziłeś mnie aż dotąd? Ale mało to jeszcze było w Twoich oczach, Panie Boże, gdyż rozciągnąłeś na dom Twojego sługi obietnice Twoje na daleką przyszłość i dałeś mi oglądać przyszłe pokolenie ludzkie, Panie Boże. Zobaczcie, że Dawid, zobaczcie, że on też upadł. Mimo tego, że narozrabiał poważnie w swoim życiu, to mówi, jak się modli, Panie, Ty na mój dom dałeś nadzieję na daleką przyszłość. Czy ja coś pomyliłem? Druga księga Samuela. Rozdział 7. Przepraszam. Wybaczcie mi. Ale to już było, już to nie minie. Nie, już poszło. Także zobaczmy, że Dawid po prostu pewnego razu, kiedy sobie usiadł i przemyślał wszystko w swoim życiu, to pomodlił się, Panie, kim ja jestem? I w ogóle, czemu Ty mnie wziąłeś? Mówi, ale dałeś mi obietnicę na daleką przyszłość. Mówi, mało tego, że mi błogosławiłeś, mało tego, że mnie prowadziłeś, mało tego, że byłeś ze mną. Mówi, narozrabiał, zrobił źle, miało to jakieś konsekwencje, ale mówi, dałeś nadzieję na kolejne lata. I widzimy, kiedy czytamy później Ewangelię, to nie wiem, czy zauważyliście w ogóle w Starym Testamencie, szczególnie jeden taki rzecz do królów, że Bóg, kiedy patrzył na Judę, zawsze wspominał Dawida. I ze względu na Dawida nie chciał wymazać Judejczyków sprzed swego oblicza. Nie wiem, czy zwróciliście na to uwagę. Dał mu nadzieję, dał mu słowo, że będzie mu błogosławił, że będzie z nim. Jeżeli te wszystkie rzeczy Starego Testamentu mają taką ogromną wartość, tak ważne są przed Bogiem, to ileż bardziej, jak mówi list do Hebrajczyków, krew przymierza Jezusa Chrystusa. Ileż bardziej obietnice w Chrystusie, te, które są dla nas, dla ludzi, którzy zaufali Chrystusowi, powierzyli Mu swoje życie, idą za Jezusem. Musimy się całkowicie ich uchwycić, gdyż one są dla nas. Ja wiem, że łatwo coś powiedzieć. Trudniej, żeby to w życiu miało odzwierciedlenie. Łatwo powiedzieć, że Panie życie kocha. Łatwo, że Bóg chce błogosławić i tak dalej. Ja wiem, że w życiu naszym jest to trudniej żyć tym, tą Ewangelią. To już prorok mówił w Księdze też Objawienia. Mówi, zjedz ten zwój. W ustach Twoich słodkie jak miód, a żołądek napełnia gorzkością. I to słowo takie słodkie jest, kiedy się tylko je czyta. No, inaczej jest, kiedy trzeba nim żyć. Jest dużo trudniej. Ale do tego nas wzywa Chrystus. Do tego nas wzywa Bóg. Więc, moi kochani, chcę, żeby to słowo was zachęciło do tego, aby iść do przodu. Że Bóg przed nami ma wiele rzeczy. Nie? I czasami po prostu chodzimy jak Izrael wkoło góry. Nie? Ale zobaczcie, że Bóg im obiecał, że wejdą do ziemi obiecanej. I kiedy dzisiaj jechałem do was i ten człowiek na stopami stanął, on tutaj niedaleko mieszka, gdzieś tam przed Giżyckiem, znaczy ja mu stanąłem, zabrałem go przed Giżyckiem, to pomyślałem jedną rzecz. Tyle ludzi do zewangelizowania, że Bóg ma ludzi, których trzeba do Niego przyprowadzić. Trzeba go przyprowadzić do Jezusa. Ale żeby ich przyprowadzić, co trzeba zrobić? No pójść do nich. Trzeba do nich pójść. Oni czekają. Oni tam są. Nie? Kiedy ja przyjechałem do Lubawy, pomyślałem sobie, nikogo tam nie znałem, słuchajcie, ani jednej osoby. Byłem pierwsze dni, wiecie, dla mnie miesiące, to miałem taką depresję, że myślałem, że zaraz wyjadę. Nie? I sobie myślę, Boże, gdzie ja się wpakowałem? Ale poznałem jedną osobę, przez tą następną i następną. I po pół roku mamy już grupę, już około 10 osób. To jeżeli, słuchajcie, czy mamy wszyscy tego samego Ducha Świętego? Mamy wszyscy tego samego. Nie? To ja sam mam grupę 10, a was 30. Jaką grupę możecie mieć? Ilu? Dużo. Amen, dużo. Więc jakby musimy patrzeć cały czas do przodu. Nasze życie, nasz wzrok kierujemy na to, co przed nami. Na to, co jeszcze się może wydarzyć w naszym życiu. Na to wszystko, co Bóg przygotował dla nas. Na to, co On ma dla ciebie. I ja wiem, że przeszłość czasem jest trudna. Przeszłość czasem jest bolesna. Przeszłość nas bardzo próbuje związać. Tylko dlatego diabeł nas wiąże przeszłością, żebyśmy nie poszli do przodu i nie stworzyli przyszłości. Nie? Ale tak jak mówiłem już wcześniej, będę to powtarzał jeszcze kilka razy, że to, co było, już minęło. Już się stało. Już tego nie zrobisz. Nie naprawisz. Można wyciągnąć wnioski, można się czegoś nauczyć, można być mądrzejszy, można być bogatszy w doświadczenie i tak dalej, i tak dalej. Mówię, ale liczy się to, co jest za chwilę. Liczy się to, co ja powiem za 2 sekundy. Liczy się to, co wy zrobicie za chwilę. Wszystko dopiero przed nami. Kiedy u nas do Olsztynka jeżdżę na nabożeństwa i tam do zboru, mamy brata, nie wiem, czy ktoś z was zna, brata Stefana. Brat Stefan ma 95 lat. Jeździ samochodem. Ostatnio pojechałem w tym tygodniu do niego. Wchodzę, nie, patrzę, stoi taka miska, w tej misce wiśnie. Siostra Ania ma 91, tymi słoikami obraca. I sobie tak siedzę z nimi, rozmawiam, a Ania tak, ona jakoś tak powoli mówi i mówi, że Stefan nazbierał mi wiśni, żebym narobiła kompotów. Sobie myślę, to nic takiego szczególnego. Nie, ale brat Stefan się okazało, wziął drabinę i wszedł na czubek i nazrywał. I brat Stefan, on ciągle właśnie też mówi o przyszłości. Wychodzi na miasto, rozmawia z ludźmi, głosi Ewangelię. Mówi, dla mnie, mówi, jest ważna przyszłość. To, co jeszcze przede mną. Nie? Kiedy ma się 95 lat, to każdy dzień może być ostatnim. Nie? Że to już jest po prostu, wiecie, w takim wieku. Nie? Więc dla niego ta przyszłość, ten jeden dzień jest taki bardzo świadomy. Dla nas często po prostu sobie myślimy, no jeszcze pożyję. No dopiero mam 30, 40, 50 lat. Jeszcze trochę pożyję. Nie? Ale dla niego każdy dzień mówi do mnie zawsze, mówi, słuchaj, może dzisiaj ostatni. Ja nie wiem. Chociaż się, słuchaj, czasami lepiej rusza ode mnie. Nie? Ale po prostu ma tą nadzieję na przyszłość. I tego nam bardzo potrzeba. Przyszłość. Ona jest najważniejsza. Nie? Dobry jest Pan dla tego, kto mu ufa, dla duszy, która go szuka. Pan jest dobry. Jedną z głównych rzeczy, które po prostu my jako wierzący musimy sobie wpajać w życie i brać do serca, to są właśnie Boże obietnice. Kiedy przychodzi diabeł, kiedy przychodzą trudne chwile, często zauważam, że ludzie wierzący nie wiedzą, co zrobić. Nie wiedzą, jakiego słowa się uchwycić. Nie wiem, czy tak macie w życiu, że czasami, kiedy przychodzi trudna chwila, jakaś obietnica się wam pojawia ze Słowa Bożego, przychodzi do waszej myśli, to Duch Święty mówi do serca twojego. To Duch Święty mówi do serca twojego, żebyś był wytrwały, żebyś wytrwał, żebyś był przy Bogu, żebyś szedł dalej. I nawet oglądając waszą... Wiecie, jak poznać zbór? Łatwo. Obejrzeć, jakie książki mają. Zobaczcie, jakie mają książki w kościele. To wtedy tak mniej więcej już wiesz, czego się naucza i tak dalej, i tak dalej. I oglądając wasze książki, zauważyłem, że tam są takie same książki o szczęściu. Nie? Ale życie takie nie jest. Życie jest trudne. Życie nie jest proste. Życie jest pełne problemów. Jeśli by takie nie było, to by Pismo Święte na co drugiej stronicy Biblii nie dawało jakiejś obietnicy. Zobaczcie, ile jest Bożych obietnic. By tych obietnic nie było, gdyby życie było proste. Ale Bóg wie, że my potrzebujemy zachęty, że my potrzebujemy tych obietnic, bo życie nie jest łatwe. Ja kiedyś myślałem, że jest takie proste. Wszystko takie, wiecie, im starszy jestem, tym trudniejszy. Jak młody jesteś, tak, wiecie, o nic się nie troszczysz, mama da, mama upierze, ty sobie tam żyjesz jak chcesz. Nie? Ale teraz widzę, że coraz trudniej. Nie jest to wszystko takie proste. I często żyjąc w takiej utopii radości, której tak naprawdę czasami w ogóle nie ma, tylko się tak trochę próbujemy okłamać albo zachęcić, nie? Zapominamy o tym, że życie jest trudne. I trudne chwile się zawsze pojawią. One zawsze będą w różnej sytuacji, czasami znikąd. Mieliśmy u nas w zborze brata. Był alkoholikiem i nawrócił się, Bóg zmienił jego życie. Ostatnie lata jego były, to było takie życie naprawdę prowadzenia Bożego, działania Ducha Świętego w jego życiu, ale nikt nie wiedział, on sam też nie wiedział, że ma 5-kilowego raka w środku. I pewnego dnia się źle poczuł, że go brzuch boli. Myślał, że to niestrawność. Przez tydzień mówił, że ma niestrawność, ale ktoś go namówił, idź do lekarza, zbadaj się. Poszedł się, zbadał, okazało, że rak jak buchenę chleba i wycięli mu 5 kilo miał. 2 tygodnie później zmarł. Nie? Wiecie? Życie jest trudne. Czasami nie wiemy. Nie? Ale kiedy umierał z nadzieją, z radością, ze szczęściem, nie? I problemy, trudności, one zawsze będą. Jeśli pojawią się u was w kościele, pojawiają się też w innych społecznościach, w życiu, w naszych rodzinach i tak dalej. One są częścią naszego życia. Wiecie dlaczego? Bo wieczność będzie już bez problemów. Bo nasza wieczność będzie bez, jest napisane, będzie, bez czego? Bez łez, bez mozołu, bez trudu. Taka będzie nasza wieczność. Więc czym jest kilka dni? Choć nie jest to łatwe, nie jest to proste, ale czymże one są w porównaniu z wiecznością? Więc kolejną rzeczą, która jest nam potrzebna jakby w tym podążaniu do przodu, pójściu do przodu, jest to przyjaciel. Musimy być razem. Nie? Żaden żołnierz nie jest armią pojedynczą. Po to dał Bóg Kościół. Po to dał siebie nam nawzajem. Chociaż wiecie, owce są różne, i jak owce idą w zagrodzie, to jedna drugą popchnie, stanie jej na nogę, ale są w tej zagrodzie, Bóg je postawił w tej zagrodzie i nazywa je owcami. I jedna drugą bodnie i czasem nawet ugryzie, nie? Ale to dalej są owcami w jednej zagrodzie, bo mają cudownego pasterza. I czasem ten pasterz musi te owce tam odseparować od siebie, musi coś zrobić, tak? Mamy pasterza cudownego. Mamy wspaniałego pasterza, który nas prowadzi. Nie? Musimy o tym pamiętać. Musimy o tym wiedzieć. Nie? Dzisiaj, kiedy patrzę też jakby gdzieś głoszę Ewangelię, spotykam się z ludźmi, przyglądam się Kościołowi. Kościół ogólnie, po prostu ludzie są, tak lekko podchodzą do wszystkiego. Nie? Tak mało poważnie traktują tą Ewangelię. Nie? I to też jest często zniechęcające. Nie? Ale zawsze też patrzę na obietnicę Bożą i na nadzieję, która jest przede mną. Przyjdzie dzień sądu Bożego. przyjdzie dzień. Jest taka piosenka świecka, nic nie może trwać. Za wszystko przyjdzie nam zapłacić. Więc słuchajcie, zobaczcie, że Słowo Boże jest pełne nadziei, ale żeby one było w naszym życiu, dawało nam nadzieję, to musi być na nim nakarmione nasze serce. One, to Słowo, musi ciągle być przed naszymi oczami. Musimy ciągle być w nie wpatrzeni. Musimy spędzać z tym Słowem czas. Musimy rozmyślać o tym Słowie, czytać to Słowo, napełniać się tym Słowem, modlić się do Boga, aby to Słowo zostało nam objawione, aby to Słowo zostało przed nami wyłożone. Jak mówi Jezus, kiedy Duch Święty przyjdzie, mówi co? Przypomni wam wszystko. Wprowadzi was w prawdę. Powie wam. I tak dalej, i tak dalej. To Słowo musi być dla nas klejnotem cennym, najlepszym, najcudowniejszym, najwspanialszym, które napełnia nasze serce. Kiedy człowiek jest słaby fizycznie? Kiedy choruje? Kiedy jeszcze? Właśnie, kiedy nie je, kiedy się słabo odżywia. A kiedy się słabo odżywia, to co się pojawiają? Problemy, choroby. Kiedy się niezdrowo, źle odżywiasz, zawsze pojawiają się jakieś problemy, choroby. Musisz mieć odpowiednią później dietę. Więc widzimy, żeby nasz duch, nasze te duchowe mięśnie były wzmocnione, były mocne, były silne, były stałe, były trwałe. Musimy się dobrze duchowo odżywiać. Jeśli się źle odżywiamy, to problemy mamy. Nasze życie nie jest właściwe, nasz rozwój nie jest właściwy. Zobaczcie, ja na przykład takie małe dziecko, tam rodzice, słuchajcie, dają mu to, co najlepsze, żeby się jak najlepiej rozwijało. Tak. Dostaje to, co najlepsze. I zobaczmy, że dzieci z domów, które są właściwie odżywiane, zadbane, lepiej się później uczą. Dzieci z rodzin takich bardziej biednych, patologicznych, zawsze z problemy są. Nie było tam właściwego odżywiania, nie było tam właściwej opieki. I to jest nam bardzo potrzebne, aby się właściwie duchowo rozwijać na tej drodze podążania do przodu. Kolejną rzeczą, którą Paweł mówi, że ten cel przed nim. I czy wy jako Kościół w Giżycku macie cel przed wami? Trzeba sobie wyznaczyć cel. Trzeba wiedzieć, co my chcemy. Dokąd chcemy iść. Co my chcemy robić. I ja wam powiem, co jest celem waszym. Nawracać ludzi. Głosić Ewangelię. To jest cel. Dlaczego? Bo to jest cel Chrystusa. Bo to jest cel Boży. Bóg przez Kościół w Giżycku, chrześcijan, baptystów, chce zbawiać ludzi. Chce przyprowadzać ich do siebie. Chce, żeby głosili Ewangelię. Chce, żeby poszli. Chcę, żeby mówili innym o Bogu. I to jest ważne. To jest bardzo ważne. Kiedy trudne sytuacje są, problemy, musimy odnieść nad nimi zwycięstwo. Tak? Co mówi Księga Objawienia? Że oni zwyciężyli go, szatana, przez co? Pamiętacie? Czy nie? Krew baranka, pierwsze jest napisane, i świadectwo swoich ust. I nie umiłowali życia swego. Po pierwsze, krew baranka. Czyli widzimy, że centrum jest Chrystus. To, co dzieło Chrystusa. To, co On zrobił. To, co On nam dał. To, co On dla nas przygotował. A kolejne zwycięstwo przychodzi dlatego, że świadczymy swoimi ustami właśnie o krwi baranka. O cudowności Bożej. O wspaniałości Bożej. Oni zwyciężyli. Nie? Kiedy czytamy Księgę Objawienia, jest napisane, że On zwycięża i dalej zwycięża. Że jest, jakie jest imię Chrystusa? Zwycięzca. Właśnie o to chodzi. Że my mamy takiego właśnie Pana. My mamy takiego Zbawiciela, który zwycięża wszelką sytuację życiową. Wszelki problem. Wszelką złą rzecz. Musimy tylko temu całkowicie zaufać, powierzyć nasze temu myśli. I to nie jest łatwe. Ale musimy się o to wołać, modlić. Panie, wypełnij. Zobaczcie, że przychodzą kiedyś apostołowie do Jezusa i mówią: Panie, dodaj nam wiary. Dodaj nam wiary. I co pan Jezus mówi? O, wiary nie macie? O, nie, mówi dobrze. Dodawał im wiary. Dodaj nam siły, wzmocnij nas, prowadź nas. I ewangelizacja, misja jest jedną z takich, słuchajcie, najtrudniejszych rzeczy. Nie? Bo trzeba iść na terytorium wroga. Trzeba iść tam, gdzie on ma mnóstwo swoich ludzi. Nie? Ja tam w Lubawie staram się, teraz ostatnio nie byłem, bo mnie nie było, ale co piątek wychodzę z książkami. Podobnie jak Świadkowie Jehowy. Wychodzę na rynek, staję z tymi książkami, wywieszam baner. Literatura chrześcijańska za darmo, wzrastaj w wierze. Taki biało-czerwony, więc ludzie myślą, że jestem katolikiem. Wykładam książki też takie, ja też jestem katolikiem. Różne, albo Pielgrzymka z Rzymu, mam takie książki ciekawe. I wykładam te książki, no i ludzie przychodzą. No i kiedyś kobietka wzięła dwa Nowe Testamenty, dwie Doniczki, taka zadowolona, szczęśliwa. O, jak ja to dziękuję, jacy wy jesteście wspaniali, jacy jesteście cudowni. I poszła. Nie mija 10 minut, wraca, wzięła to Nowe Testamenty, rzuciła i mówi, idź do diabła. Gdzieś poszła, ktoś jej coś powiedział, sama nie sprawdziła i tak dalej. I rzuciła nimi na stół i mówi, idź do diabła. Nie? No i kiedy stoisz w takiej sytuacji, diabeł chce cię zniechęcić. Nie? Diabeł chce cię zatrzymać. Nie? Kolejna rzecz, wychodziłem z tymi książkami, przyjeżdżam pewnego razu, to jest takie bardzo małe takie stoisko, więc wszystko zajęte. Więc mówię, czy mogę gdzieś stanąć? Tu, nie, bo tu to, bo tu warzywa, bo tu owoce, bo tu to, bo tu tamto. No i nigdzie nie pozwalali mi stanąć. Pierwszy tydzień, drugi, trzeci. Mówię, nie, no nie może tak być. I w końcu się tam wypchałem po prostu. Tak to jest. Obok nas, jak stoimy tu w piątek, my w tym miejscu, po drugiej stronie ulicy są Świadkowie Jehowy. Więc za każdy piątek idziemy do nich na rozmowę. Nie. Każdy piątek ja się uczę, jak im głosić Ewangelię, nie wiem w co wierzą, więc się też tam szkolę. Oni też się szkolą, bo ja im daję pytania, oni za tydzień przychodzą, dają mi odpowiedzi. Więc mamy takie szkolenie, sobie robimy. No ale któregoś razu już była taka, oni mówią, czego wy od nas chcecie? Nie, mówię, po co wy tu przychodzicie do nas? Mówi, jeszcze raz pan przyjdzie, na policję zadzwonię. Ja mówię, przanią, nie ma problemu. Ja mogę nie przychodzić, jak pani przestanie przychodzić. No pani tu wychodzi, rozdaje jakieś książeczki, więc ja przychodzę, biorę tą książeczkę i ja się pytam, czytam tą książeczkę, tam czytamy te książeczki i zdajemy jakieś pytania z tych książeczek. Okazało się, że ostatnio jednego się pytamy, a pan przeczytał? Nie. No więc jakby jest to pewna konfrontacja, pewna walka. Nie? Naprawdę wam powiem, nie jest to łatwe, ewangelizacja, ale to jest zwycięstwo. To jest naprawdę Boże prowadzenie. Bóg jest Bogiem misji, On założył misję, On rozwija misję, Jego celem jest Kościół i w tym, kiedy Kościół się porusza, kiedy idzie w misji Kościół, to odnosi zwycięstwo. Nie? Nad problemami. One są wtedy mało istotne. Nie? Kiedy nawraca się jeden człowiek, jeden grzesznik się nawraca, co mówi Słowo Boże, co się dzieje? Całe niebo się raduje. Czy my jako wierzący możemy rozradować niebo? No możemy tam w niebie sprawić radość, przyprowadzając jednego grzesznika do Jezusa. Ja wiem, że to my byśmy chcieli ciągle brać z nieba radość. Ale trzeba też jej trochę tam zanieść. Zobaczcie, niebu jest potrzebna też radość. Więc my możemy ją tam zanieść do nieba. Więc jest tych trochę świadectw, tych trochę przykładów u nas z Lubawy, jak tam staramy się po prostu głosić tą Ewangelię. Ale Bóg to błogosławi. Bóg to sprawia. I wam powiem, że kiedy już jestem jakby u kresu moich sił, ludzkich takich, i już sobie myślę, nie chce mi się, to wtedy nagle ktoś przychodzi, że dostał ulotkę, albo jakąś książkę i tak dalej, i dotknęła go ta książka i chce porozmawiać. Ale jakbym nie wychodził, nie głosił, to tych osób też by nie było. Przychodzi do mnie jedna kobietka, wzięła książkę, słuchajcie, gdyby zwierzęta mogły mówić. No i przychodzi do mnie za tydzień, mówi, przepraszam, ma pan tam jeszcze książkę, gdyby zwierzęta mogły mówić? Ja mówię, mam. Ona mówi, bo bardzo fajna. Mówię, ale co się stało? Ona, pies mi zjadł. Mnie zostawiłam na ganku i przyszedł pies i mi pogryzł. Ja mówię, no to mówię, szatański pies. Nie, ale zobaczcie, że ludzie czytają te książki. Dotyka się gdzieś, mówi, bardzo fajna, bardzo mnie dotknęła. Chciałabym jeszcze jedną. Więc jakby gdzieś dotyka to ludzi. Nie? Trzeba wyjść i zasiać. tym ludziom Ewangelię. To jest kolejna rzecz, która nam da zwycięstwo na tym, żeby się nie skupiać, nie martwić na tym, co było, na tym, co już się skończyło, co minęło, tego już nie ma. Idziemy do przodu, poruszamy się do przodu cały czas. Więc to słowo, moi drodzy, niech was zachęci, niech wam da otuchy. Kończąc to dzielenie się z wami, my jako tam nasz region, ja, Marcin, modlimy się o was, chcemy was zachęcać, chcemy was wspierać, chcemy być z wami, jesteśmy z wami, myślimy cały czas o was, jak was tutaj wspomóc, jak wam dodać otuchy. Może będzie okazja, żeby Marcin za jakiś czas przyjechał, ja się postaram co jakiś czas przyjechać do was, aby po prostu was tutaj błogosławić, abyśmy mogli to dzieło Chrystusa, tą pracę Bożą dalej kontynuować, dalej rozwijać, nie ustać, nie zatrzymać się w połowie drogi, ale pójść do przodu, jak to mówił jeden ewangelista, pchać tą machinę wojenną Boga do przodu, pchać i tam strzelać po prostu, nie? Iść cały czas, jesteśmy jakby w pielgrzymce, jesteśmy w podróży, podróżujemy, więc Paweł mówi, że w tej podróży zapominam o tym, co za mną i co mówi, wytężam siły ku temu, co przede mną. Więc musicie zebrać sobie siły, musicie się zmobilizować, musicie się spiąć, musicie być razem, musicie trzymać razem i pójść dalej do przodu. Chwaląc Jezusa Chrystusa. Amen.